Podwieczorek mistrzów.
9 minut po godzinie 18. Konrad Mielnik, witam Państwa. No i witam naszego znakomitego gościa, Piotr Moss.
Dobry wieczór, miło mi bardzo.
Drogi Piotrze, no nie będziemy ukrywać, że znamy się od wielu lat, pomimo iż ty praktycznie od prawie 40 lat mieszkasz w Paryżu. Właściwie tak było do niedawna, bo teraz już tak powoli wracasz z powrotem do Polski, jak to jest?
Tak, no już pewien etap paryski zamknął mi się, teraz jakiś się otworzył znowu polski etap. Pewnie już kolejnych etapów nie będzie, no ale tak to jest to.
No właśnie, ten Paryż to ważne miejsce w twoim życiu, no bardzo. I ważna postać w tym Paryżu, czyli legendarna Nadia Boulanger.
No i wiele różnych innych postaci, choćby jeszcze znałem wspaniałych kompozytorów, których teraz polskich, którzy mieszkali w Paryżu, których teraz zaczyna się odkrywać, jak na przykład Aleksandra Tansmana, z którym miałem no wręcz... No, zaszczyt, tak ładnie można powiedzieć, się przyjaźnić.
No to rzeczywiście zaszczyt, bo przecież Tansman za swojego życia był jednym z najczęściej wykonywanych, w dziesiątce najczęściej wykonywanych kompozytorów świata.
Tak, ale przed wojną, po wojnie już było gorzej, bo przyszła awangarda, przyszli młodzi, przyszedł Darmstadt, przyszedł Boulez i już z tym wykonywaniem było nie tak, co jest o tyle paradoksalne, że w zasadzie Tansman przed wojną no, pisał bardzo dobrze, a po wojnie pisał naprawdę bardzo dobrze. Stworzył dzieła naprawdę wielkie, które powoli tak
no odkrywamy. My jako Radio Gdańsk mamy tę satysfakcję, że pierwsze powojenne nagrania muzyki Aleksandra Tansmana miały miejsce właśnie u nas. To był Waldemar Malicki, Rapsodia Hebrajska, parę jeszcze innych utworów. No. Potem zresztą Waldek nagrał partię fortepianową do muzyki Dookoła Świata, taka suita Aleksandra Tansmana.
No tak, to chyba Janusz Cegiełła robił taki film kiedyś właśnie, gdzie wykorzystywał tę muzykę.
No to była rzeczywiście ciekawa postać, ale miałeś szczęście zetknąć się właśnie z Nadią Boulanger. To legenda,
też bardzo ciekawa postać,
wielka dama komponowania, ale wcześniej miałeś szczęście także zetknąć się z inną wielką damą w tym świecie zdominowanym przez mężczyzn. Myślę o świecie kompozytorów. To była nasza Grażyna Bacewicz.
Tak, i to paradoksalnie Grażyna też była przecież paryżanką swego czasu i też uczennicą Nadii Boulanger. I nawet mieliśmy wspólnego wydawcę, bo Grażyna Bacewicz, studiując w Paryżu przed wojną, w okresie międzywojennym, wydawała Ueshiga. Między innymi zrobiła, może nie wszyscy to wiedzą, wyciąg fortepianowy na dwa fortepiany, zdaje się, Harnasi Karola Szymanowskiego. Ona też była uczennicą Nadii Boulanger. No, tak się stało, że gdzieś ten Paryż rzeczywiście, o widzisz, teraz zadałeś mi to pytanie, próbując na nie odpowiedzieć, tak myślę, że na ten Paryż byłem skazany, bo rzeczywiście Nadia Boulanger, Grażyna Bacewicz była paryżanką, a po jej śmierci ni stąd, ni zowąd przechwycił mnie profesor Piotr Perkowski, który też był paryżaninem, bo on był jednym z tych, których w latach 30. czy nawet 20. do Paryża zawiózł Karol Szymanowski po to, żeby troszeczkę naszą muzykę polską obronić przed germanizacją wręcz.
No ale to się udało, to się udało.
No może, chociaż już wtedy, jak ci kompozytorzy młodzi pojechali do Paryża, to oni dosyć kontestowali Szymanowskiego, a Szymanowski ich też nie bardzo rozumiał, bo Szymanowski jeszcze gdzieś tam tkwił w tym folkloryzmie i jeszcze gdzieś w tym swoim takim impresjonizmie ekspresjonistycznym, a oni już pisali utwory proste, no klasyczne. On nawet sam Szymanowski mówił, ach, ja was nie rozumiem, bo wy same gamy piszecie, bo tak ta muzyka mu brzmiała.
Ale to się powtarza, takie określenie w historii muzyki co jakiś czas. Przecież też tak określono słynny koncert Beethovena. Mamy rok beethovenowski, myślę o piątym koncercie S-dur cesarskim, że to same gamy i pasaże, tak? To było określone po prawykonaniu tego utworu.
Tak, ale jakie pasaże? No może ktoś źle słuchał, bo jednak jakby ktoś posłuchał drugiej części, no to...
No to jest to coś jednak, pięknego.
To jest coś, co ja albo...
Zawsze się zastanawiam, która bardziej mi się podoba, czy ta druga, ten dialog orkiestry z fortepianem w G-durze, w czwartym.
W czwartym.
Czy właśnie ta piąta.
No trudno tutaj oczywiście robić jakieś rankingi. Niemniej słuchając drugiej części z piątego koncertu, to w zależności od nastroju albo mam łzy w oczach, albo mam co to się ma, gęsią skórkę.
No właśnie, mieliśmy rozmawiać o Piotrze Mosie, a rozmawiamy o Beethovenie, o Grażynie Bacewicz, o Aleksandrze Tansmanie, o Nadii Boulanger, ale dobrze, bo to właśnie postaci, które...
A Roman Palester jeszcze...
Które spowodowały, że Piotr Mos jest tym, kim jest, czyli laureatem niezliczonej liczby nagród. Jesteś grywany właściwie na wszystkich kontynentach. No i co ciekawe, mówimy tu o tych utworach takich kojarzonych, tak jak owe wspomniane postaci z tak zwaną muzyką poważną, ale niezwykle ważnym elementem twojej działalności była piosenka.
No tak.
Pisałeś normalne piosenki, nie takie może jak teraz, gdzie jest tylko jeden akord i... Ale tam była tonika, subdominanta, dominanta, czasami jakaś modulacja.
Wiesz, Konrad, jeden akord to wystarczy. Czasem, jak się posłucha piosenek Korcza, to jest bardzo moim zdaniem utalentowany Włodek Korcz, kompozytor. W jego piosenkach często są tylko dwie funkcje, tonika, dominanta, ale nie wiem. Jeden napisze tak, że jest to wspaniałe, a drugi używa dwóch funkcji i mówimy, o Boże,
no tak.
Tylko pisze na dwóch funkcjach. To jest ten...
I to jest właśnie to coś.
Sztuki. To jest właśnie to coś,
co jest albo zawarte pomiędzy dźwiękami.
No, albo coś się ma, albo czego się nie ma. No, także... Ale to prawda, wiesz, ja pisałem piosenki tak troszeczkę, powiedziałbym, z pewnego musu, no bo od samego początku bardzo mnie interesował mojego życia artystycznego teatr i Teatr Polskiego Radia. Tam trzeba dla aktorów pisać piosenki było.
No i właśnie zmierzam teraz do tej jakże ważnej dziedziny twojej twórczości, czyli do muzyki teatralnej, do muzyki dla teatru telewizji, no i do muzyki dla Teatru Polskiego Radia. No nie tak dawno na antenie Radia Gdańsk była przecież premiera słuchowiska z twoją muzyką.
Tak, tak. Ja zresztą mam jakiś taki rodzaj sentymentu do Gdańska. Wczoraj nawet byłem w Teatrze Wybrzeże na Carmagnoli i tak sobie przypominam, tak sobie myślałem, przecież ja tutaj w gruncie rzeczy jako kompozytor muzyki teatralnej debiutowałem w Teatrze Wybrzeże na scenie kameralnej w Sopocie jeszcze za czasów Hebanowskiego. To był mój autentyczny debiut. Pisałem muzykę do sztuki Gelderoda Dlaczego mnie budzą. To reżyserował... Kto to reżyserował? Marek Okopiński. Natomiast potem już na dużej scenie pisałem i muzykę do Burzy, pamiętam, i do braci Karamazow. Tak jakieś mi te wspomnienia wróciły, kiedy oglądałem wczoraj Carmagnole. Także mam do Gdańska duży sentyment, do Radia Gdańsk naturalnie też, które jest dla mnie bardzo łaskawe. Tak, nagrywałem tutaj nawet muzykę, zdaje się, do Dlaczego mnie budzą z panem Jerzym Michalakiem. Ale
też
radio...
bardzo ciekawa postać, no bardzo, wybitny bardzo. Dyrygent właśnie
on
operowy
mnie
przede wszystkim.
Uczy, no wie pan, jak człowiek jest młody, to musi się uczyć, musi się podglądać i... Ale przerwałeś mi, bo właśnie chciałem wygłosić pean, jeśli chodzi o Radio Gdańsk, które jest dla mnie zawsze bardzo życzliwe, bardzo mnie tutaj często zaprasza, a gdzieś za tym pewnie Konrad Mielnik, no co by tu nie mówić, stoi, także pean wygłaszam. To jest bardzo, bardzo... Bardzo miła współpraca, o tak bym powiedział.
No bardzo się cieszymy i ja też liczymy na dalsze owoce tej współpracy, ale teraz powiedzmy kilka słów o utworze, który no za, powiedzmy sobie uczciwie, minut 30, no 40 będzie miał swoje prawykonanie.
To za godzinę, bo najpierw będzie na koncercie.
No ale koncert się rozpoczyna o 19, to możemy powiedzieć, że to tak mniej więcej w tym czasie będzie. Będzie to kompozycja inspirowana sądem ostatecznym Hansa Memlinga.
Tak, inspirowana to... Nie będzie to ilustracja obrazu, nie, na pewno tam słuchacz znajdzie pewne elementy w tej muzyce, które będą mu się kojarzyły z takimi, a nie innymi fragmentami tego obrazu. Każdy z nas patrzy na obraz inaczej, jesteśmy takimi przechodniami po obrazie, przechadzamy się, oglądamy, patrzymy na lewo, na prawo, schodzimy w dół, potem przez ten dół, który zaczynamy rozumieć, wracamy na górę i tę górę widzimy inaczej i pewnie taka będzie ta muzyka, gdzieś pewne wątki, o tak bym powiedział, które mnie inspirowały, potem nabierają już rozwoju czysto muzycznego, nie ilustrującego. Niemniej w całości ten utwór jakby no, atmosferę tego obrazu oddaje.
Obrazu, którego wszyscy pragnęli. Chęć posiadania tego dzieła przez różnych władców
też
była
bym pragnął,
niezwykła.
Też bym pragnął taki wspaniały obraz. Także to była fascynująca praca zresztą i zobaczymy. Sam jestem ciekawy, jak gdańszczanie, publiczność gdańska to odbierze. Wiesz, każdy...
Ale czyli nie będzie to taka muzyka, no bo czyli będzie to muzyka może mniej ilustracyjna, a bardziej taka w tym duchu koncepcji Debussy'ego, który
no
uważał, pisząc na przykład to Lamer jest przykładem tego, że jednak sprzeciwiał się takiemu, jak to niekiedy określił, oddawaniu prostemu tego, co widzimy. Chodziło tutaj o naturę. Tutaj mamy do czynienia z dziełem sztuki. W każdym razie no, zapowiada się to bardzo ciekawie, ale słyszałem, że też będzie wizualizacja.
No będzie wizualizacja. To jest taki pomysł Łukasza Długosza i profesora Peruckiego, którzy w ten sposób jeszcze bardziej chcą ten obraz przybliżyć. Także oglądałem na próbie generalnej. To jest ciekawa propozycja. Zobaczymy, jak to publiczność odbierze. Jest to jakaś propozycja. Jak państwo wiedzą, profesor Perucki słynie z różnych przedsięwzięć, z różnych pomysłów, takich powiedziałbym no niecodziennych.
Tak, powiedzmy, że jest to kompozycja na flet, organy i orkiestrę symfoniczną.
Tak, i to właśnie napisana niejako na życzenie tego duetu. Pamiętam, kiedy byłem tutaj w Filharmonii przy okazji jakiegoś innego wykonania, kiedy właśnie pojawiła się ta idea skomponowania utworu według sądu ostatecznego, to profesor Perucki zaproponował wręcz pewne rozwiązania kompozycyjne, że flet będzie tutaj rodzajem narratora, który będzie po tym obrazie oprowadzał, organy będą, powiedzmy, no, reprezentowały potęgę niebieską, a orkiestra to wszystko, co jest na tym obrazie jeszcze. Czy ja tę ideę zrealizowałem? Na pewno w jakimś sensie tak, bo wydawała mi się ona słuszna i ona dosyć dobrze wytyczyła, że tak powiem, moje drogi myślenia, no ale jak to zawsze jest, ołówek zmienia.
No w każdym razie trzymamy kciuki. Ja, znając twoją twórczość dotychczasową, no jestem pewny, że będzie to kolejny sukces.
Odpukać.
No to niemalowanego drzewa tutaj nie mamy niestety.
No ale pukanie się liczy.
Ale pukanie się liczy, tak. I Piotrze drogi, my czekamy jako Radio Gdańsk na kolejne prace. Myślę o przyszłych słuchowiskach, które będziemy realizować. No a ja sobie życzę, tak jak to było nie tak dawno na festiwalu Dwa Teatry, to chyba było 2 lata temu, miałem zaszczyt wręczyć ci nagrodę Radia Gdańsk za muzykę do spektaklu teatralnego tym razem. To jest nagroda imienia Janusza Hajduna i mam nadzieję, że takich nagród przed tobą jeszcze wiele, które no, może nie są tak wielkie i ważne jak te, które zdobyłeś wcześniej na świecie, ale na pewno dają wiele satysfakcji.
każda nagroda jest chyba, powiedziałbym nie, na pewno ważna, bo mój Boże, co tu dużo mówić, wszyscy, nie tylko artyści, wszyscy gdzieś potrzebujemy takiego potwierdzenia tego, że to, co robimy, nie jest aż tak bardzo złe.
No jest to często bardzo dobre. Pędzimy do Filharmonii zatem. Za kilka chwil prawykonanie, światowe prawykonanie kompozycji naszego gościa Piotra Mossa, kompozytora wszechstronnego, od piosenki po bardzo, bardzo poważne projekty artystyczne z utworami scenicznymi włącznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Podwieczorek mistrzów.